Chwała Bogu, bracia i siostry, witam was. To jest także mój przywilej być dzisiaj z wami, żeby się dzielić Słowem Bożym. I chciałbym może rozpocząć od tego, że zbór, z którego pochodzę, prosił mnie, abym przekazał wam pozdrowienia. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa, co niniejszym czynie, przekazuję wam pozdrowienia ze zboru w Chełmie. I chcę wam powiedzieć, że ich pozdrowienia to nie jest tylko takie tralalala pozdrowienia, ale oni mieli wczoraj spotkanie modlitewne i modlili się o wasz zbór i o ten czas, który tutaj wspólnie mamy przywilej spędzać razem. Chciałbym, abyśmy zajęli się dzisiaj taką sprawą, która niekoniecznie dotyczy jako coś nowego osób w jakiś sposób niewierzących, czy osób, które nie powierzyły swojego życia Jezusowi, ale dotyczy też bardzo osób, które już chodzą w Panu, które chcą umacniać swoją społeczność z Bogiem. Chciałbym dzisiaj głosić wam słowo i w jakiś sposób przyjrzeć się takiemu tematowi. Wiecie, to jest temat, który w naszym zborze w Chełmie około zajął jakieś 20 dobrych kazań. 20, może mniej, może więcej, nie wiem, mylę się o jedno lub dwa kazania. Około 20 kazań i wykładów na ten temat i nadal czuliśmy, że temat nie jest wyczerpany. Ja jednak chciałbym się skupić na pewnych detalach tutaj. Chciałbym dzisiaj czytać wam z Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, 15 rozdział i dosłownie dwa wersety. Pierwszy to jest 15 rozdział Ewangelii Jana, 14 werset. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli. To nie jest bezwarunkowa wypowiedź. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli. Czynić będziecie, co wam przykazuję. I drugi werset. Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu. To jest 22, przepraszam, nie powiedziałem. Gdybym nie przyszedł do nich i nie mówił, nie mieliby grzechu. Lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego. Wiecie, my jako chrześcijanie mamy reprezentować Jezusa na tym miejscu, gdzie jesteśmy. Jako czasami misjonarze mamy reprezentować Jezusa tam, gdzie się udajemy. I reprezentując Jezusa, oznacza to, że przedstawiamy ludziom, że właśnie taki jest Jezus Chrystus. I kiedy czytam Słowo Boże, jest też w Słowie Bożym taki werset, w którym Jezus powiada do ludzi: nigdy was nie znałem. I dlaczego mówi do nich: nigdy was nie znałem? Pisze, że tam robią wiele, wiele rzeczy, robili w imieniu Jezusa. I modlili się, i demony wyganiali. Cała aktywność chrześcijańska była w nich, a mimo to słyszą, że nie znałem. Jak to jest możliwe, że nie znał, skoro chodzili na nabożeństwa? Gdzie? My jako chrześcijanie nie jesteśmy przesądni. My jesteśmy wierzący. Ja nie jestem przesądny, bo nie wiem, co się może stać, ale ja jestem wierzący, bo ja wiem, komu uwierzyłem. Jeżeli nie wiesz, komu uwierzyłeś i twoja wiara nie jest wiarą z pierwszej ręki, tylko wiarą z drugiej ręki, bo ktoś ci powiedział, to jest tylko przesąd, a nie wiara. Przesąd polega na tym, że człowiek na przykład jedzie samochodem albo idzie po ulicy, przechodzi mu czarny kot, on już dalej nie pójdzie, bo jest przesąd. Nie wiadomo, co się może stać, a nóż głowa mu, na głowę cegła spadnie zaraz za rogiem. Nigdy nie wiadomo. I nie wie, komu wierzy. No, coś się może stać, ale to nie wiadomo. I tak ludzie traktują czasem Jezusa przesądnie. Modlimy się, a i nie wiadomo, co się może stać. A nóż do nieba jeszcze nam się niechcąco uda trafić. I nazywamy to wiara, a to jest tylko przesąd. Jeżeli nie reprezentuje nasze życie jasno Syna Bożego Jezusa Chrystusa, to nasze chrześcijaństwo jest z drugiej ręki, jest przesądem. Wiemy tylko to, co usłyszeliśmy, sami zaś nie mamy świadectwa. I dlatego ja wzywam was, bracia i siostry, dzisiaj, abyśmy się zastanowili nad naszym chrześcijaństwem. Czy ono jest realne? Wiecie, kiedyś byłem takim, jestem ciągle młodym, ale bardzo, bardzo młodym chłopcem i bardzo lubiałem czytać książki o misjach. I czytałem o misjonarzach, jak to tu i tam docierali, gdzie to misjonarze nie byli, jak podróżowali, o trudach misyjnych. I to było jak gdyby z drugiej ręki. Miałem to, czytałem, to były dobre świadectwa, ale z drugiej ręki. Sam na sobie tego nie odczułem. Pewnego razu, mając $2 w kieszeni, jedną parę butów, stare spodnie, jedną kurtkę, jedną walizkę na spółkę z żoną, 15 tysięcy kilometrów od granicy z Polską, zaczynałem głosić Słowo Boże i rozpocząłem swoją własną służbę w głębi Rosji. I wtedy już nie starczyło tylko przeczytać książkę. Ja wtedy byłem w tym. Ja wtedy musiałem tym żyć. I wiecie, i nauczyłem się poważnie traktować sprawę bycia w Panu Jezusie Chrystusie. Słowo Boże mówi o nim Emanuel. Wiecie, co to znaczy Emanuel? Bóg. No powiedzcie, to żyjecie tam przecież. Bóg z nami. Chwała Bogu. Pastor wie. Jeden. To jest duża nadzieja. Jak pastor wie, to reszta będzie wiedzieć. Emanuel to jest Bóg z nami. Chcę wam powiedzieć bardzo poważną rzecz teraz. Jeżeli nie ma z nami Emanuela, to nie ma z nami Boga. Jeżeli nie ma z nami tego, który jest Emanuel, to nie ma z nami Boga. Jeżeli nie jesteśmy w Chrystusie, to jesteśmy poza Nim. Jeżeli nie jesteśmy w Chrystusie, to na próżno się trudzimy i walczymy. To na próżno cokolwiek robimy. Wiecie, mało czytam jakichś takich wypowiedzi, gazet czy coś takiego, ale kiedyś zainteresowało mnie pewien artykuł, w którym zaproszono satanistę, takiego człowieka, który wierzy w szatana bardzo poważnie, nie wiecie, jakiegoś tam łapacza kotów, ale takiego satanistę z przekonania, i zaproszono go i chcieli, żeby wypowiedział się na temat swojej wiary. I w pewnym momencie reporter go zapytał, dlaczego nie jest chrześcijaninem. A on powiedział, właściwie mówi, że jego codzienne życie wygląda praktycznie tak samo jak jego chrześcijańskich przyjaciół. On mówi, ja rano wstaję, wygląda tak samo jak jego chrześcijańskich przyjaciół, ja się nie przyjęzyczyłem. Rano wstaję, idę do pracy, zastanawiam się czasami raz na czas o tym moim Bogu, którym oczywiście w jego wypadku był szatan. Wracam z pracy, szukam dla siebie odpoczynku, szukam dla siebie luksusu, szukam, żeby mi było lepiej. Słucham muzyki, która mówi na temat tego, w co wierzę. Tak samo jak chrześcijańscy przyjaciele, których znam, chodzę na te same zabawy, na te same prywatki, słucham tej samej muzyki, oglądam tą samą telewizję, karmię się tym samym, czym karmią się oni, dlatego nie widzę różnicy między naszą wiarą. Przyznacie, że w czasach, kiedy Jezus chodził po ziemi, nikt sobie nie pomylił Pana Jezusa z szatanem. Można go było o wiele rzeczy oskarżyć. Oskarżali go o to, że ma demona. Ale ci, którzy w niego uwierzyli, nie mieli wątpliwości, że on jest Panem, że on jest Synem Bożym, że on jest Bogiem, że on pochodzi z wysokości. I wiecie, to było dla mnie dramatyczna wypowiedź tego satanisty, że jego życie nie różni się od chrześcijańskich znajomych. Wiecie, bez Jezusa, poza Jezusem Chrystusem, nasze chrześcijaństwo jest bez sensu. I siedzimy spokojnie, dopóki udaje nam siebie usprawiedliwiać się, no ale przecież ja jestem w Jezusie Chrystusie. I spójrzmy na to, aby sprawdzić, czy nie modlicie się, aby Duch Święty działał w waszym życiu? Czy nie szukacie Bożej ręki? Czy psalmista Dawid nie powiedział, sprawdź, czy jestem na drodze bezpiecznej i czy nie idę po drodze złej? Czy wszyscy nie chcemy, aby Słowo Boże nam pokazywało, kim my naprawdę jesteśmy? Chrześcijanin. Ja tam nie jestem bardzo mądry człowiek, wiecie, i greki nie znam, ale słowo Christonos w Grece, od greckiego Christos, Christonos, naśladowca Chrystusa. Oto jest chrześcijanin. Więc pierwsze pytanie, czy jesteś chrześcijaninem? Już tak się przyzwyczailiśmy, że co drugą niedzielę kaznodzieja o to pyta, już nawet nikt sobie nie zadaje trudu, żeby na nie odpowiedzieć. Pewnie, że jest. Czy jesteś Christonos, naśladowca Chrystusa? Bo są też ludzie, którzy naśladują świat, a nie Chrystusa. Są ludzie, którzy naśladują innych ludzi. Wtedy nie są naśladowcami Chrystusa. Nie można służyć dwóm Bogom. Nie można służyć dwóm Panom, Bogu i Mamonie. Można? Nie można służyć dwóm Panom. Albo naśladuję moich przyjaciół, albo naśladuję Chrystusa. Jestem Christonos. Wtedy oznacza to, że jestem chrześcijanin. Naśladowca Chrystusa. naśladowca Chrystusa we wszystkim, gdzie w naszym życiu codziennym przejdziemy przez niejedną trudność i tragedię. Dzisiaj, wiecie, jest nam dobrze i spokojnie, miło, ale nasze życie czasami jest wzbudzane burzami. I wtedy nie ma czasu, żeby się zastanowić. Dlatego dziś, kiedy jest czas spokoju, czas studiowania Słowa Bożego, niech to Słowo wsiąka w nas, żeby było tam na dzień trudny, na dzień zły. Kiedy przychodzi trudny czas, nie ma czasu czasem i nie ma siły chwycić za Biblię i nagle wtedy szukać i kartować, gdzie to było. Albo można, czy nie można. Tylko jest czas, kiedy Słowo musi w nas zadziałać. Słowo, którym karmimy się, Słowo, którym żyjemy. Zdarzyło mi się już być zwalonym przez ciężką chorobę na łoże. Gdzie ja ogólnie rzecz biorąc jestem zdrowym człowiekiem, jestem silnym człowiekiem, bardzo, bardzo trudno mnie zmęczyć. Mogę podróżować godzinami, mogę w każdych warunkach żyć i zdawało mi się, że nic mnie nie ruszy. I moja pycha została uderzona. Pewnego dnia okazało się, że nie wstałem z łóżka. Wiecie, i kiedy przechodzimy przez trudności, choroby, tragedie, przez które nie jeden z was przeszedł, wtedy nie myślimy o tej radości naszych spotkań, pieśni. Świat ludzi staje się daleki, nieważny. Wtedy tak bardzo nam trzeba, żeby być w Chrystusie. I ja leżę chory i szukam i modlę się i wtedy się okazuje, że cała moja realność mojego chrześcijaństwa została razem ze zdrowymi ludźmi. A tu jej nie ma. Co my nazywamy chrześcijaństwo? Naśladowanie Chrystusa. Moje chrześcijaństwo. Cudowne herbatki i kawki z wierzącymi. Radosne alleluja. Przyjaciele. Chrześcijańskie pieśni. Słuchanie kazań. Lub ewentualnie mówienie ich. Wszystko to może nie mieć nic wspólnego z Bogiem, chociaż może być w tym dużo słowo Bogu. Słuchajcie, kiedy zwali was choroba na łoże śmierci. Kiedy życie was wasze po prostu będzie przypominało, będzie się wam wydawało, że już chyba gorzej być nie może. Kiedy tylko będzie czas łez i czas smutku, wtedy szukamy tego, co jest realne. Wtedy nie starczy, czy może nas wtedy podnieść chrześcijańska kawka z przyjaciółmi? Miła atmosfera? Chcę wam powiedzieć, wszystko to są tylko cienie. Rzeczywistością natomiast jest nasze spotkanie, nasze bycie razem. Ludzie tak bardzo wierzą, że to jest właśnie to, że zbawieni będą z tego powodu. Słuchajcie, nie jesteście zbawieni z tego powodu, że spotykacie się w tym czy w innym budynku, pod tą czy inną tabliczką, wypowiadacie te czy inne słowa, czy macie wspólne agapę, wspólną kawkę, pączka, budyń, czy macie razem piknik, czy jedziecie razem na konferencje chrześcijańskie. Realność Chrystusa, która działa we wszystkim, okazuje się w naszych słabościach, kiedy nie pozostaje nic. Wtedy się okazuje, jak bardzo czasem daleko jesteśmy od tego, a wydawałoby się nam, że jesteśmy tacy dobrzy chrześcijanie. Wiecie, może przed laty, może niedawno Pan Jezus Chrystus powołał was. Powołał was do tego, żebyście Jego naśladowali. I to właśnie znaczy słowo uświęcać się. Czyż Biblia nie nazywa chrześcijan świętymi? Jeśli jesteśmy świętymi, to co to jest święty? Czy przeciętny Polak myśli, że święty to jest taki, że jak wyjdzie z toalety, to za nim różami pachnie, święty idzie. To guzik, prawda, to nie jest święty. Święty to znaczy taki, który się uświęcił. A uświęcać się to znaczy naśladować Syna Bożego. U nas świętość kwiatuszki. Chmurki, kwiatuszki, kółeczko nad głową, oczka w górę, twarz chorego konia, święty. I potem się dziwić, że ludzie mają, to jest ich opinia o świętości. Uświęcać się znaczy upodabniać się do Syna Bożego. Nic świętego we mnie nie ma, ani w was, poza tym, co Jezus Chrystus w nas włoży. I nie zawsze, kiedy nawracamy się, chcemy pamiętać, że nie idziemy za Bogiem łatwizny, za Bogiem prowizorki, bo wtedy nie byłby Bogiem Wszechmogącym. Dzisiaj chcę się ludziom przedstawić, że życie z Bogiem to jest taka wielka łatwizna. Będziesz piękny, bogaty, radosny, roztańczony, żadnych problemów. I człowiek któregoś dnia staje z konfrontacją tego i widzi, że to nie jest prawda. Wiecie, Bóg pokazał nam drogę, którą mamy iść. Pokazał nam Jezusa. Dlatego Jezus mówi, ja jestem droga.
a wy jesteście Chrystonos, jeśli idziecie po tej drodze, czyli chrześcijanie, naśladowcy Chrystusa. Jeśli po tej drodze nie idziecie, nie czyni was naśladowcami Chrystusa ani nabożeństwo, ani wasze wyznanie z jakiegokolwiek kościoła byście nie byli, ani nic innego, jak tylko sam Chrystus. I wiecie, pokazał nam Bóg drogę i pokazał mnie narzędzie, które na tej drodze zmienia człowieka. Jezus powiedział, by iść za Nim, biorąc swój, co? Krzyż. To jest narzędzie, które mnie zmieni. Narzędzie, które mnie zmieni. I teraz, gdzie my chodzimy do kościoła, a pytanie dzisiejsze, słowo, które wam głoszę, jest, czy chodzimy w Chrystusie? Bo chodzić do kościoła chodzi cały świat prawie. Ale problem jest taki, chciałbym, abyśmy to zrozumieli. My tak naprawdę nie chodzimy do kościoła. Ja nie chcę chodzić do kościoła. Ja chcę być kościołem. Ja nie chcę chodzić do kościoła. I teraz jeśli chodzisz do kościoła, przychodzisz na nabożeństwo, siadasz, wtedy wszystko jest na amen, na aleluja, pieśni i do domu. Już nie ma kościoła. Ale jeśli jesteś kościołem, jeśli jesteś kościołem, jeśli jesteś częścią oblubienicy Chrystusa, częścią tego, co Kościół, czym Kościół naprawdę jest, oblubienica Chrystusa. Oblubienica to jest narzeczona. To, co ma być wzięte stąd z ziemi, to jest tylko Kościół. Nic innego. Jeżeli jesteś Kościołem, to jesteś Kościołem tu i jesteś Kościołem, kiedy jesteś sam i w Kościół jest w twoim domu, bo ty tam jesteś. Kościół jest tu, bo tu my zebraliśmy się. Kościołem jesteście. Do kościoła nie chodzicie. Jeżeli jestem kościołem, to jestem nim przed moją rodziną, przed moimi znajomymi. Wiecie, ja widzę, jak potrząsa ludźmi to, że moja wiara w Jezusa przemieniła nie tylko moje życie, sprawia nie tylko różnicę w życiu moich dzieci, mojej żony, moich przyjaciół, ale oni widzą, świat widzi, że moja modlitwa i działa na ich życie. I sąsiedzi z płaczem nieraz przychodzą, jak do ostatniej deski ratunku. Wiecie, wam powiedział, z czym do mnie ludzie już nie przychodzą z tej wioski, gdzie ja mieszkam. Żebym im posag pomógł podzielić, dziedzictwo podzielić. Żebym im rozwiązał sytuację prawdą. Żebym się o dziecko chore modlił. Wiecie, z wszystkim ludzie przychodzą. I ja muszę to przynieść do mojego Pana. Dlaczego ludzie przychodzą? Widzicie, Kościół, oblubienica, kiedy się zbiera, ma być tym, co jest odpowiedzią dla świata. Ja nie chcę chodzić do Kościoła, ja chcę być Kościołem. Gdziekolwiek jestem, niech będzie jak w Kościele. W Kościele na przykład nikt nie włącza rock'n'rolla, prawda? I widzicie, jeśli jesteśmy Kościołem, to nas zawsze to będzie drażnić w naszej obecności, gdziekolwiek będziemy, nawet poza nim. Jak ktoś przy mnie robi rzeczy, które nie wypada robić w Kościele, to ja mu zwracam uwagę. Na ile mogę oczywiście. Bo ja jestem Kościołem. Ja sam w sobie nim nie jestem, ale jestem częścią Jego. Nie chcę wam dziś, ktoś nie powiedział, że tu przyjechał kulec i powiedział, że on jest Kościół. Ja jestem częścią Kościoła. Jestem jednym z sług, którzy chcą służyć w tym Kościele, tak jak i wy chcecie służyć. I jeśli jestem Kościołem, częścią tego Kościoła, który jest ciałem Pana Jezusa Chrystusa, to wtedy zawsze przy mnie nie wypada robić to, czego nie wypada robić w Kościele. Wiecie, żyć w tym świecie i nie mieć z nim nic wspólnego, to jest dzisiaj zapomniana rzecz w chrześcijaństwie. Dzisiejsze chrześcijaństwo szuka tylko radości, przyjemności. Duża część Kościoła tylko głosi o tym, jak być bogatym, pięknym i beztroskim. I powiedzą wam, że kiedy przychodzą troski w wasze życie i problemy, to znaczy, że coś nie tak z waszą wiarą. Ja powiem wam tak, jeśli ich nie ma, to znaczy, że coś jest nie tak z waszą wiarą. Ja nigdy nie chcę być ponad mojego mistrza, ani ponad mojego nauczyciela. Czy ktoś z was chce być ponad swojego mistrza, Jezusa? Czy ktoś z was chce się wywyższyć ponad Jezusa? Nie jest sługa nad swojego Pana, nie jest uczeń nad swojego mistrza. Mnie prześladowali, was prześladować będą. Gdzie żyć w tym świecie, nie mieć z nim nic wspólnego. Pytamy, jak to zrobić. Grzesznicy wiedzą, jak żyć z kimś w jednym domu i nie mieć nic wspólnego. Bardzo dobrze wiedzą ludzie dzisiaj w świecie, jak żyć z kimś i nie mieć co nic wspólnego. Wiecie, i nasz tekst, jeszcze Słowa Bożego, który chciałem na dziś przeczytać, to, wiecie, chcę wam z wami się podzielić takim słowem dzisiaj, bo to tylko wstęp, teraz chciałem wam tak powiedzieć, was wprowadzić w to, o czym chcę mówić. To jest list do Kolosan, 2 rozdział od 1 do 9. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Nasz tekst na dziś, a szczególnie chciałem wam jeszcze raz przeczytać 6 werset. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Jak przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, tak w Nim chodźcie. Kim prawdziwie jest ów Jezus, którym mamy chodzić? Co nam mówi o Nim Słowo Boże? Wiecie, czy wielu ludzi dzisiaj nie traktuje Boga, czy nie traktujemy czasem naszego Zbawiciela na wzór takich pogańskich bóstw? Ja złapałem wielu chrześcijan na tym, że traktują swojego Zbawiciela jak pogańskiego bożka. A jak poganie traktowali swoich bożków? Niech się tylko nie gniewa na nich. Niech błogosławi nasz dom i finanse. My nie będziemy się jemu narzucać. On niech się na mnie narzuca. My mamy swoje życie. On ma swoje. Niech nas tylko błogosławi i się nie gniewa. I wielu ludzi tak traktuje swojego Zbawiciela. Niech się tylko nie gniewa. Mu tylko nie podpaść gdzieś. Jak jakiegoś Zeusa z takim piorunem, co stoi i patrzy, komu przywalić. Byle się nie pogniewał na mnie. Wiecie, przez wiarę nie tylko przyszliście do swojego Pana. Przez wiarę, jak wiecie, człowiek przychodzi. Musi człowiek uwierzyć, że Jezus jest Panem. A jeśli wierzy, że ktoś jest Panem, to i wierzy w Jego panowanie. Dzisiaj 90% Europy wierzy, że Jezus jest Panem. I nic z tego nie wynika. Wierzą tak samo, że jest Panem, jak to, że Panem jest Pan Kowalski, co mieszka po drugiej stronie, też Pan. I też nie ma nic do gadania w ich życiu. Panem jest wtedy, kiedy panuje. Pan, Król, to jest ten, który rządzi, którego poglądy są moim życiem, którego myśli są moimi myślami, którego droga ma być moją drogą, którego charakter ma być moim charakterem. I ja tak żyję, ja wam nie tylko tak głoszę, ja tak się staram żyć, prowadząc mój zbór i głosząc to słowo, aby imię Boże nie było przeze mnie pohańbione. To nie jest tak, że ja tu przyjechałem i teraz to stoję, taki poważny, i mówi wam tu takie religijne rzeczy. Wszyscy słuchają. Ja chcę tak żyć. Ja się chcę Bogiem cieszyć. Przez wiarę wiele lat temu przyszedłem i oddałem mojemu Panu moje życie. Moje skołatane, zbrudzone, nieszczęsne życie osiedlowego pijaka powierzyłem mojemu Bogu. I tak samo przez wiarę. Jak ja mu je wtedy oddałem, tak samo przez wiarę miałem w nim trwać. Przez wiarę nie tylko się zaczyna. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Przez wiarę w Nim się trwa. Innymi słowy, jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, tak w Nim chodźcie. Wiecie, ja zdecydowałem pójść za Jezusem. I nie jest prosto 15 czy 20 lat iść za Nim. Wbrew temu, co się dzieje naokoło. Widzicie, jak się świat coraz bardziej pogrąża. Ja zdecydowałem pójść za Jezusem. To, co się oznaczało w moim życiu, to oznaczało, że już więcej nie będę mógł decydować o tym, co ja chcę robić. I łatwo mi było rzucić tam palenie, jakieś picie i tak dalej. Ale niełatwo rzucić siebie i swoje aspiracje, swój gniew, swój egoizm. Kiedy krew Jezusa obmyła mnie z moich grzechów, to co dalej z moim życiem? Krew Jezusa oczyściła mnie z moich grzechów, ale pozostałem ja, Mirosław Kulec. Egoista, szukający swego. Kto zmieni mnie? I dlatego Jezus nie tylko krew przelał, ale też powiedział, kto chce pójść za mną, niech weźmie na siebie narzędzie, które go przemieni. Niech weźmie na siebie swój. No powiedzcie ktoś, krzyż. Niech weźmie na siebie swój krzyż. U nas jest teraz inaczej. Teraz przychodzi Jasiu Kowalski do kościoła, na przykład Jasiu Kowalski, mam nadzieję, że nie ma tu żadnego. I oddanie się Synowi Bożemu, nawrócenie sprowadzono do formułki, którą trzeba powtórzyć. I w niedzielę Jasiu Kowalski powtarza formułkę. W poniedziałek go uczą, jak demony wygaliać. We wtorek go uczą, jak prorokować. W środę już tańczy i pląsa jak Dawid. W czwartek związuje demony. W piątek dzwoni do pastora i się pyta, czy on jest zbawiony. I w sobotę już jest z powrotem na zabawie. To jest dzisiejszy kurs dzisiejszych ewangelistów. Działalność Ducha Świętego sprowadzono do tańca i pląsów. I mnie kiedyś jeden człowiek spytał, bracie Kules, ty zielonoświątkowiec, czy masz coś przeciwko pląsaniu? Ja mówię, w gruncie rzeczy to ja nie mam. Ale chcę ci powiedzieć jedno. Zanim w Słowie Bożym nastąpiło jakieś pląsanie i radość, to Dawid zabił lwa, zabił niedźwiedzia, zabił Samsona. Jego życie zostało przemienione. I cieszył się i tańczył jako król. A ty toniesz w swoich grzechach. I zamiast w niedzielę Słowo Boże cię przemieniać, 2 godziny tańczysz w kościele. I tu jest cały problem. I dał mi Bóg narzędzie, które ma mnie przemienić. Wiecie, zapomnianą rzeczą jest, to głosili nasi ojcowie. Dzisiaj się o tym mało mówi. Jest upamiętanie się, przemienienie. Dzisiaj Kościół głosi dwie rzeczy. Chodźcie do nas, zapiszcie się do nas, bądźcie u nas. Wszystkie, jak katolicki, tak protestancki, na jedno kopyto. Byle ludzi zebrać. My mamy lepszy zespół, oni mają gorszy zespół. Mnie kiedyś jedna osoba przyszła i mówi, bracie, czy mógłbyś, chciałbyś sprzedawać ubezpieczenia z naszej firmy? Mógłbyś Ewangelię głosić. A inny mi przyszedł się pytać, czy bym środków kosmetycznych nie rozprowadzał w naszym terenie, a przy okazji Ewangelię głosił. Ja mówię, chłopie, ty się puknij w głowę. Jak ja mogę sprzedać ubezpieczenie? Jak ja mogę sprzedawać kosmetyki ludziom, chodzić po domach, a w tym samym czasie powiedzieć im, że służą szatanowi, idą wprost do piekła? To nikt ode mnie nic nie kupi. Chyba, że będę głosił twoją Ewangelię. Że Bóg chce, żeby byli bogaci. O, wtedy kupią. Wtedy ja będę bogaty. Widzicie, krzyż sprawił. Jeżeli chcesz wziąć na siebie swój krzyż, to krzyża na siebie nie bierze się w czasie kazania w kościele. Krzyż na siebie bierze się w poniedziałkowy wieczór, kiedy ktoś cię tak wkurzy, że masz ochotę mu kopnąć. I wtedy sobie mówisz nie. My nie możemy być słabymi chrześcijanami, których byle co gorszy. Wiecie, ja byłem kapelanem więziennym przez jakiś czas. Rząd estoński dał mi dokument, piękną legitymację, że duchowny kapelan, taki ważny teraz już. I poszedłem służbę więzienną prowadzić i założyliśmy z Georgiem Tumanokiem, chcę wam powiedzieć, człowiekiem legendą, człowiekiem wielkim mężem Bożym. Założyliśmy pierwsze szkoły biblijne, byłem w Związku Radzieckim w więzieniach i zaczęliśmy głosić tam słowo. I Bóg zaczynał najpierw przemieniać moje życie. Mój egoistyczny, głupi charakter. Wiecie, mnie byle czym można było zgorszyć, byle czym obrazić. Jak ktoś z was by mi powiedział coś, czego ja nie chciałem słyszeć, zaraz bym spuczał na niego, jak on mógł mi tak powiedzieć. Wiecie, ja wam głoszę dziś takie fundamentalne rzeczy, ale one są podstawą do wyjścia dalej. Jeżeli jesteś człowiekiem, który się obraża, to Jezus nie jest twoim Panem i mów mi, co chcesz. A ja ci powiem, nie jest Jezus twoim Panem, bo ty jesteś sobie Panem. Majestat wielki, obrazić się może w każdej chwili. Jeśli ktoś może cię czymś zgorszyć, to Jezus nie jest twoim Panem, bo cię można łatwo zgorszyć. Jak my zaczęliśmy głosić w więzieniu, słuchajcie, nam pierwszych 3 członków naszego zboru mafia zamordowała. Zarżnęli nas 3 braci, których mieliśmy chrzcić. Dzień przed chrztem podrżnęli im gardła. 25 członków naszego zboru przychodziło na nabożeństwa z podbitymi oczami, z pociętymi rękami, z poderżniętymi żyłami, w różnym stanie, pobici. Próbowano ich gwałcić, bić. I tak szatan się sprzeciwiał temu, żebyśmy głosili Słowo Boże i szukaliśmy ludzi, żeby chcieli pójść z nami w dół do cel. Związek Sowiecki się w tamtych dniach posypał. Była możliwość głoszenia Ewangelii i nikt nie chciał iść, bo anarchia była w więzieniach wtedy. I poszliśmy do księdza, bo był ksiądz ten luterański. I mówimy, ty tu przyjeżdżasz, chodź z nami głosić to słowo. Mówi, nie, tam pornografia w tych celach. Gdzie jemu gołą babą przed moczami pomachali, już leżał, zgorszony. I takie chrześcijaństwo było jego. Tyle warte. Ja mówię, a dusze tam giną w podziemiach. Nie, tam nie ma tam. On ma kancelarię, on tam przyjmuje. Ja wam powiem, ja brałem Nowy Testament. Schodziliśmy w podziemia. Straż mi otwierała i się pytałem, kiedy po ciebie przyjść. Ja, za 3 godziny. Wchodziliśmy, rozmawialiśmy, modliliśmy się. Pornografia od sufitu aż do podłogi. I dałem mu Nowy Testament. A potem, zanim obeszłem inne cele, minęło miesiąc, dwa, ja wracam do człowieka. Wchodzę do celi, ani jednej pornografii, ani jednej tej gołej babki nie ma. Się pytam, ty gdzie tapetę sobie podziałeś? On mówi, wiesz, jakoś mnie serce bolało, już nie mogłem tego tam trzymać. On mówi, a czemu? Tak, ta książka coś ty mi dał. Ja z człowiekiem rozmawiam, słuchajcie, on prawie wierzący już. On mi mówi o Jezusie. On mi opowiada, jak Pan Jezus go uzdrowił tydzień temu. On mi opowiada, jak Pan Jezus go przemienił. On mi opowiada, mówi, słuchaj, ty mnie nie uwierzysz. Ja mówię, ja ci uwierzę, uwierzę, mów. On płacze, mówi, słuchaj, ja nigdy nie wierzyłem, że Bóg istnieje. My tu w celi modliliśmy się, żeby przyszedł. I Bóg przychodził, my tą pornografię zrywaliśmy, nam się ręce trzęsły. My nie musimy palić, nie musimy pić, nie musimy ćpać. Ja nie wiem, co to znaczy, słuchaj, nie wiem, co się dzieje. Ta książka mała, co mi dałeś. Zobaczcie, przyszła siła Słowa Bożego. I ksiądz wtedy tam chodzić zaczął. I potem do nas mówi, patrzcie, jakie przebudzenie mamy. A Georgi mówi, ty mu nic nie odpowiadaj. Bo wiecie, ja młody jestem, we mnie zaraz pycha. A Georgi mówi, ty mu nic nie mów. Ucz i ty się pokory przytaknąć jemu. Tyle ma radości, co z tego. Widzicie, i to jest krzyż, kiedy możesz stać się niezachwianym człowiekiem. Ja czasami mam zwyczaj brać moich młodych braci ze zboru na wyjazd ze mną. Kiedy jadę głosić dziś Słowo Boże, jadę zwiastować Ewangelię i oni jadą na drodze i mówią, no wyprzedzaj go, wyprzedzaj, albo tak ze mną jadą, wiecie. Ja mówię, ucz się być niezachwianym człowiekiem. Ty patrz, jak on cię wyprzedził, no weź mu. Ucz się być niezachwianym i tu jest krzyż, początek krzyża. My mamy złe wyobrażenie o umieraniu dla siebie. Nam się wydaje, że dla nas krzyż to się zacznie, jak ktoś cię będzie chciał przybić do płotu albo w nas to zdać. Ja ci powiem, jeśli dzisiaj w małych rzeczach nie potrafisz stać po stronie pańskiej i w śmierci ją, przed śmiercią nie wytrwasz. Krzyż bierzesz na siebie wtedy, za każdym razem. Kiedy mówisz swojemu ja, kiedy ja mówię swojemu Mirosławowi Kulcowi, nie, nie będzie tak, jak ty chcesz. Nie będzie według twoich pragnień, nie będzie według twojej żądzy, ale będzie według woli Syna Bożego. A wtedy we mnie się aż kręci, żeby tak nie było. Nie wiem jak wy, ale ja do tego stopnia jestem grzesznikiem. Człowiek do mnie wchodzi, a mnie się aż tak w środku, żeby mu powiedzieć coś. A mówi właśnie, że nie. Widzicie, i to jest i krzyż. A potem może i przyjść trudniejszy krzyż. I rzeczywiście i śmierć. Ja miałem przyjaciela, z którym razem pracowaliśmy na Kaukazie. To był czas, kiedy na Czeczenie po raz pierwszy posypały się bomby. Jeszcze wtedy Groźny się bronił w oblężeniu i ja przyjechałem do Osetii i tam czekałem na jednego z naszych takich braci, kurierów misyjnych. Widzicie, kiedy on dotarł, okazało się, że został aresztowany i gruziński Trybunał Wojenny skazał mojego przyjaciela na karę śmierci w trybie wykonania natychmiastowym. On miał 23 lata. I wzięli mojego przyjaciela i wyprowadzili do lasu. Gruziński żołnierz przeładował kałasznikowa i pod drzewem on stał i się go pyta, czy chcesz ostatniego papierosa wykurzyć, czy masz jakieś życzenie ostatnie. On mówi, mam jedno życzenie. Chcę skłonić moją głowę, zamknąć moje oczy i pomodlić się o twoje nieszczęsne życie. Się tak na niego popatrzył, a ten zaczął się modlić i mówi, Boże Wszechmogący, zmiłuj się nad tym żołnierzem gruzińskim, nieszczęśnikiem. Ja teraz już idę do ciebie, ale on tu musi żyć. Zmiłuj się nad jego żoną i dziećmi, nad jego biednym, zagubionym życiem. I wiecie, kiedy się przestał modlić, patrzy ten żołnierz, karabin opuścił, płacze, stoi i mówi, słuchaj ty, Osetiniec, ja cię nawet zabić nie mogę. Ty mnie lepiej traktujesz niż mój komandir. Lepiej traktujesz niż mój dowódca. Mówi, ja szczelę w górę, a ty uciekaj. A ja ci nigdy nie zapomnę, że ty się o mnie pomodliłeś, bo o mnie się nigdy nikt nie modlił. Widzicie, i to znaczy być w Chrystusie na każdą chwilę, być Kościołem. Kościół będzie tam, gdzie wy będziecie. Kościół będzie tam, gdzie wy będziecie, jeśli jesteście Kościołem. Idziesz do więzienia, to Kościół tam jest, bo ty tam jesteś. Jesteś w twoim domu, to Kościół tam jest, bo ty tam jesteś. Zbieramy się tu, Kościół jest, bo my tu jesteśmy. I kiedy Jezus zabierze swój Kościół, to nie okaże się nagle, że pod niektórymi adresami jest dziura w ziemi, bo budynki poznikały. Ale okaże się, że nie ma garstki ludzi, która chodzić postanowiła ze swoim Panem.
Bo Słowo Boże mówi, że On zabierze Kościół.
Wiecie, kiedy mówimy o takim zdecydowanym pójściu za Jezusem, takim słowem zdecydowany określamy takich ludzi, którzy wiedzą, czego chcą. Wiecie, modlitwa, kiedy się modlimy, nie zawsze polega na tym, że coś od Boga chcemy. Ale też wiemy, że we wszystkim jesteśmy od Boga zależni. Chcę wam powiedzieć, że modlitwa właśnie, każda, czy stawiennicza, dziewczynna, czy modlitwa, która, jakakolwiek modlitwa, ona zawsze pozostawia odpowiedź Bogu. Odpowiedź na modlitwę jest u Boga. Nie u ludzi, nie u kogokolwiek. Odpowiedź na modlitwę jest u Boga. Jezus dał nam wielką siłę. Jezus dał nam wielkie możliwości, mówiąc: proś, proś, proś. Wiecie, i my prosimy, ale musimy nie zabiegać jak o swoje. Gdzie zdecydowana modlitwa jest kolejną cechą Kościoła, kolejną cechą chodzenia w Chrystusie. Ona polega na tym, że nie przestajemy się modlić. Modlimy się aż do końca, aż do wypełnienia się tego, o co się modlimy. I teraz słuchajcie uważnie. Modlitwa do końca polega na tym, że modlimy się aż do objawienia Bożej woli, a nie aż dostaniemy to, co chcemy. Nie jest dobrą postawą modlić się, aż dostanę to, co ja chcę. Bo możesz wcale nie potrzebować tego, co chcesz. Albo możesz nawet nie chcieć tego, co chcesz, tylko nie wiesz o tym. To może dla nas nie być pożyteczne. I ukaże, że zapominamy, że Jezus jest Panem. Tak, najlepiej jak potrafię. Modlę się nie, aż dostanę to, co chcę, ale aż poznam Bożą wolę. Boża wola jest czymś realnym, bracia i siostry, przyjaciele. Boża wola to nie jest temat teologicznych rozważań. To jest coś, czym ja żyję w moim życiu. Coś, co mam, coś, co moja żona zna. Coś, co pozwoliło mi przetrwać najtrudniejsze chwile. Boża wola to znaczy to, co Bóg dla mnie chce. Jest największy komfort mojego życia, znać wolę Bożą. Ja się męczę, kiedy nie wiem, czy coś jest wolą Bożą dla mojego życia. Jeżeli nie wypełnisz woli Bożej w twoim życiu, nie wypełnisz tego, co Bóg ma dla ciebie. Nie wypełnisz tego, co Bóg by chciał. Apostoł Paweł pisał do Filipian i mówił: ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz jeszcze więcej, wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznałem za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość Boga na podstawie wiary. Ja czytuję wam Pawła. Żeby Go poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Słuchajcie, co przemieniła wasza wiara? Co przemieniło chodzenie w Jezusie w waszym życiu? Co przemienia do dziś? Jeżeli czujesz w swoim sercu teraz, siedząc na tym miejscu, że kiedyś bardziej kochałeś Pana, że kiedyś więcej czytałeś Słowa Bożego, że kiedyś bliżej byłeś Boga, a dzisiaj już tak nie jest, to przyjmij do wiadomości, że jeśli kiedyś byłeś bliżej, a dziś jesteś dalej, znaczy to logiczne, że oddalasz się od Boga. O, jaki dramat jest dla mnie, kiedy ja głoszę Słowo i głoszę mojego Pana, a ludzie mi mówią: no, młody jesteś, to ty jeszcze wierzysz. A ja, ty już nie wierzysz? A to w co ty teraz wierzysz? Młody jesteś, to jeszcze wierzysz. Widzicie, i problem jest z takimi chrześcijanami, którzy myślą, że jak są wierzący 20-30 lat, o bracie, kiedyś to było. Bóg jest wczoraj, dziś ten sam i na wieki. Nic mi nie pomoże, że będę wspominał to, co było kiedyś. Nic mi nie pomoże, że będę wspominał, że kiedyś to były kościoły, kiedyś to były modlitwy, kiedyś to były konferencje, a ja chcę dziś, a ja chcę teraz mieć zbór pełny Ducha Świętego, a ja chcę teraz, żeby Bóg działał, a ja chcę teraz, żeby Bóg ratował nieszczęsnych ludzi w moim mieście, gdzie służy mój zbór, a nie kiedyś. Guzik mi z tego, co kiedyś, ja chcę dziś. Wspaniale mi się czyta te historie biblijne, Stary Testament. O Józefie, o Jakubie, Abrahamie, o prorokach, ale ja chcę dziś doświadczać Bożej realności, że mój Jezus żyje. I powiem wam, gotowy byłem za tą realnością Bożą, na koniec świata pójść, w najgorsze terytoria, w najgorsze miejsca. Ja chcę wiedzieć, Jak chcę wiedzieć, co może Bóg? Uznałem za szkodę, pisze Paweł. Uznałem za szkodę, pisze dla nas. Uznałem za szkodę moje hobby i oddałem wszystkie moje hobby. Uznałem za szkodę spania zbyt wiele. Wiecie, nasz zbór. My zdecydowaliśmy się 4 lata temu modlić codziennie o 6 rano. Powiem wam, życie ludzi się przemienia. Od 4 lat o 6 rano spotykamy się na modlitwie. Zanim rozmawiam z żoną i z dziećmi, zanim rozmawiam ze zborownikami, oni widzą, że ich pastor jest na kolanach przed Bogiem. Oni widzą, że ja jestem słaby, to mój Pan jest silny. Oni widzą, że ja jestem głupcem, mądrość pochodzi od Boga. Oni widzą, że ja jestem tylko kupa siana. Dziś stoję, jutro mogę paść. Dziś jestem silny, jutro mogę być słaby. Ale to, co mam, jest w moim Jezusie. Ja szukam rano oblicza Bożego. Powiem wam, ci ludzie, którzy uwierzyli w to zwiastowanie i zaczęli ze mną się spotykać w 6 rano, są dzisiaj najmocniejszymi członkami naszego zboru. Pracują na wszystkich frontach, słuchajcie. I trzęsą szatanowi wszystkim, za co szatan się chce wziąć. I są wielkim świadectwem, wyzwaniem dla każdego. Chcę wam powiedzieć, jest możliwość znalezienia oblicza Bożego. Jest możliwość znalezienia Bożej realności. Jedna siostra przyszła kiedyś do takiego brata u nas w zborze i mówi mu tak: bracie, ja już tak naprawdę to teraz nie wiem, jak już nie jest taki Bóg realny, jak był kiedyś w moim życiu, mówi. Czy ona była szczera na tyle, że potrafiła to powiedzieć. Mówi, wiesz, kiedyś tak Pan Bóg był realny. Mówi, kiedyś tak było dziwnie, wspaniale. A teraz już tak nie jest, nie wiem, co się stało ze mną. Wiecie, ja nie wiem, jaką ja bym jej dał odpowiedź, ale ten brat dał jej wspaniałą odpowiedź w Bożej mądrości i powiedział do niej tak: idź do domu, wszyscy wyjdą do pracy, siądź w kuchni, otwórz swoją Biblię, przeczytaj parę rozdziałów, a potem powiedz Jezusowi, żeby przyszedł i znów wziął twoje życie. Ona poszła, on myśli, no kiedyś się spotkamy, to ona przyjdzie i opowie, jak to się stało. W tym samym dniu, już po południu, przybiegła do niego do domu. Ona mówi, że zdawało się, że wszystkie włosy na głowie jej staną, jak opowiadała. Ona mu mówi, bracie, ja zrobiłam to, co ty chciałeś, otwarłam Słowo Boże. Zaczęłam czytać Słowo Boże i powiedziałam, Panie Jezu, jeżeli naprawdę się od ciebie oddaliłam, wybacz mi. Ale przyjdź do tego mego życia, prowadź mnie tak, jak dawniej mnie prowadziłeś. I ona mówi, bracie, obecność Boża wypełniła mój dom. Nikt mi nie mógł powiedzieć, że Pan sam nie dotknął się mnie. Bóg jest realny, bracia i siostry, w każdym miejscu. Ja widziałem Boga działającego pośród więźniów. Wiecie, ja miałem takich zborowników, którzy wychodzili na środek i przyjmowali Pana Jezusa, pokutowali, nawracali się, upamiętywali się. I miałem ludzi, którzy modlili się i modlił się i wyznawać chciał, ilu ludzi zamordował i nie mógł policzyć. Prawie 90% naszego zboru, tego, który w Estonii jako kapelan prowadziłem, ponad 90% członków to byli wielokrotni mordercy. Prawie wszyscy byli 3. albo 4. recydywą, po 3. albo 4. wyroku. Chcę wam powiedzieć, niektórzy z nich dzisiaj są pastorami w Rosji. Bóg jest realny. Amen? Możecie powiedzieć amen? Powiedzcie amen, no to nie jest zielonoświątkowe. Tak, to trudno. Dzieje. My mamy żyć tym słowem, my mamy słuchać. Chciejcie słuchać, co jest głoszone z kazalnicy. Chciejcie przyjmować, idźcie z tym. Wiecie, dawniej, kiedy nasi dziadkowie się spotykali na nabożeństwach, nic nam dzisiaj po tych wspomnieniach, ale my chcemy dziś realność. Ale powiem wam jedno, kiedy dawniej się spotykali, to łzy im dopiero w domu wysychały. Pieśni w głowie jeszcze całą niedzielę grały. Kiedy w poniedziałek szli do pracy, wszyscy widzieli, że Jezus jest ich Panem. I my chcemy dzisiaj tego samego. Mówimy w modlitwie. Modlimy, szukamy się. I wiecie, ja słyszę, jak czasem modlą się chrześcijanie. I mówią chrześcijanie, Panie, dziękujemy Tobie za wolność w naszym kraju. Wiecie, chcę wam powiedzieć, ważną rzeczą jest wolność w naszym kraju. I dobrze, że za nią dziękujemy. Ale jest jeszcze jedna, ważniejsza wolność niż wolność w Polsce. To jest moja i Twoja wolność. Czy my jesteśmy wolni? Wolni, żeby czynić wolę Bożą. To jest jedyna wolność, której możemy przejść przez całe życie. Każda inna wolność może nam być zabrana. Wiecie, był taki człowiek, który nazywał się John Bunyan. Autor 2. po Biblii książki na świecie. Według mnie, Wędrówki Pielgrzyma. Czytaliście kiedyś taką książkę? Wiecie, kiedy Bunyana aresztowali i osadzony został w więzieniu, to stał w celi, z której nawet odchodów od niego nie wynoszono. celi, w której nawet się nie dało usiąść ani położyć. Stał po kolana we własnych odchodach. Codziennie rano, razem z chlebem i z wodą, opętany przez demony mnich, otwierał to małe okienko i mu mówił: słuchaj, Bunian, na zewnątrz śpiewają ptaki, jest zielona trawa, świeci teraz słońce. Jest środek ciepłego, upalnego lata. Powiedz jedno słowo, że wypierasz się tego, co głosiłeś, a za chwilę będziesz tam u góry i będziesz wolny. Nie musisz tu w tych wilgotnych, ciemnych lochach stać. A on mówił: Królestwo Boże jest tam, gdzie jest ze mną mój Pan. I na nic mi ptaki i słońce, jeżeli zostawię mojego Jezusa. Jestem tu, bo idę za Nim. Wiecie, kiedy mojego przyjaciela Georga mafia wydała na niego 3 wyroki śmierci za to, że mieliśmy zbór w więzieniu. Ja go kiedyś spytałem: ty się nie boisz? Czy ty się nie boisz, że oni cię w końcu gdzieś dopadną? I potem pewnego dnia on głosił kazanie. To było nasze czwartkowe nabożeństwo. Oni przyszli nam pod okno. Pręty trzymali metalowe w rękach. 15 chłopa takich przyszło nam pod nasze okno i mówią: no, Georg, chodź tu. Będziemy rozmawiać z tobą teraz. On przerwał spokojnie kazanie, zamknął swoją Biblię. My mdleliśmy ze strachu. Poszedł spokojnie na dół, wyszedł tam i mówi: czego chcesz? Mojego Pana chcesz obrazić? Czy słowo Boże usłyszeć? Wiecie, on mu tak ręce opadły z tą pałką. I tak się cofa i mówi: nic od ciebie nie chcemy. A mówi: wasz Pan szatan jest kłamcą. Tylko dużo mówi, a jak trzeba robić, to widzisz, nic nie robi. A ja myślę, on prowokuje, żeby go zbili. A on mówi: wasz Pan kłamca. Oni szli z pałkami, mówią: no, następnym razem ci damy. Jedziemy do domu, ja się go pytam: ty, słuchaj, ty się nie boisz, tu prowokujesz ich przecież. Ty się nie boisz, że cię pobiją? A on mi mówi: a co ty myślisz? Dla ozdoby Bóg policzył moje włosy. Dla ozdoby Bóg trzyma mnie w swojej ręce. Ja ci powiem, że mnie włos z głowy nie spadnie, dopóki będę chodził z moim Panem. A kiedy mój Pan dopuści, by mi choć jeden włos z głowy spadł, wtedy uwielbię go swoim cierpieniem i też niech mu będzie chwała. Ja byłem zbyt egoistyczny, żeby pójść tą drogą. Ja długo go nie rozumiałem. Będąc 2,5 roku uczniem tego kaznodziei, długo nie rozumiałem, o co mu chodzi. I wiele, wiele rzeczy przeciwko niemu powiedziałem. Do mojej żony i innych ludzi, dopóki nie zobaczyłem, że to był jeden z niewielu braci, do których warto było zadzwonić w dniu niedoli. Tak jest teraz, kochani bracia i siostry. Przychodzi na ciebie trudny dzień, padasz chory w problemach, otwierasz swój kalendarz i notes, no i trzeba kogoś wezwać. I się okazuje, że ten zajmuje się tylko biznesem. Tamten ogląda takie brudy w telewizji, że i tak wiadomo, że Bóg go nie usłyszy. Ten sprzedaje perfumy i kaktusy i zaraz będzie chciał sprzedać pudełko. Ten jeszcze to i tamto. I okazuje się, i przychodzisz od A do Z. I z bólem w sercu, w najtrudniejszych chwili swojego życia możesz odkryć, że nie ma człowieka, do którego mógłbyś naprawdę z wiarą skierować się o modlitwę. Wiecie, ja postanowiłem, że chcę być innym pastorem. Chcę, żeby moi zborownicy wiedzieli, że ja jestem człowiekiem, który czeka na Boga. Ja dzisiaj wam nie mówię tych słów dla ozdoby. Chcę, aby wasi znajomi, aby chrześcijanie, których znacie, wiedzieli, że warto do was zadzwonić, że wasze chrześcijaństwo to nie jest jakaś maleńka religia, maleńkie wspomnienia o tym, jak było kiedyś. To nie jest jakieś modlitwy powtarzane w kolejności, bo tak wypada, ale to jest realne działanie Jezusa w waszym życiu. Czy to, co głoszę, nie jest wyzwaniem dla was? Czy to, co wam dziś mówię, nie jest waszym pragnieniem? Moim życiem to jest. Bóg to nie tylko, wiecie, ogniska kościelne, kawki, herbatki, pieśni. Bóg to jest realność, która mocno przemieniła moje życie. Zdecydowałem się na Chrystusa. Zdecydowałem się czekać na Boże działanie. Ja chcę trwać w modlitwie wbrew całemu światu. Kiedyś widziałem film. Stary film w starym kinie. Ulica, deszcz i samotne okno, światło w kamienicy, a pod latarnią facet, mokre włosy, marynarka. Ręce opuszczone w dół i wpaczone i czeka. I w pewnej chwili w oknie pokazał się kształt kobiety. O, tylko na to czekał. I wraca do domu i mówi sobie: zobaczyłem ją. Wiecie, i tak mnie olśniło. Taki głupi film w starym kinie. I mnie olśniło. Ilu jest takich ludzi, którzy zrozumieli, czym jest miłość. Prawdziwie zdecydował się czekać. To jest takie czekanie na zakochanego. Deszcz, śnieg, wiatr, to nic. Ciebie zobaczyć. Ilu chrześcijan tak czeka na swojego Pana?
Problem, choroba, przeciwności, to nic, mój Panie. Ja chcę Ciebie zobaczyć. Ja chcę Ciebie widzieć. To jest dla mnie najważniejsze, choćbym miał mokry do domu wracać. Jeśli Ciebie nie ma, żyć nie mogę. Jeden brat, mieszkałem w Rosji, stary, dobry brat prezbiter. Przyjechało KGB i aresztowali go. Ja Wam może dużo mówię o Rosji, ale kochani, mnie, powiem Wam tak, Rosja wychowała. Mnie Bóg wychował, ale Bóg Rosji użył. I wiecie, ja w Rosji przeżyłem największe chwile mojego życia do tej pory. Niedługo żyję, ale ile żyję, tyle żyję i najlepsze to było w Rosji. Wcale nie byłem w różnych krajach, i bogatych, i biednych. Powiem Wam, im biedniejszy był kościół, w którym byłem, tym wspanialsza była obecność Boża. Wiecie, i aresztowali tego starego, dobrego brata. On jeszcze wtedy nie był stary, znaczy opowiadał, jak już był stary. W więzieniu on głosił Słowo Boże. Dla niego Pan Jezus był realny wszędzie. On mówi: Panie, ja wiem, że to jest Twoja wola, żebym był dziś w tym więzieniu. I chcę głosić Słowo Boże. I głosił Słowo Boże. I nawracać się zaczęli ludzie. I to zaczęło przeszkadzać tam komisarzom politycznym, że się im tam z kryminalistów teraz robią wierzący ludzie. I on mówi do niego: słuchaj, mówi do niego, jak ty mi nie przestaniesz głosić tej Twojej religii, to ja Cię tak dam wycisk, że będziesz przeklinał jeszcze Twojego Boga. On dalej głosił. I on mówi: jak Cię jeszcze raz złapię, że głosisz tego Jezusa, to Cię zamknę do ciemnicy na 3 miesiące o chlebie i wodzie. Czy ja Wam powiem, po miesiącu, jak Was wyciągną z ciemnicy, to się nadaje człowiek tylko dla psychiatry. A po 3 miesiącach i psychiatra nie pomoże. I po miesiącu nie pomoże. Człowiek, kiedy jest sam i nie ma czego robić i jest ciemno, może zwariować. I on mówi: ja Cię na 3 miesiące na chleb i wodę skażę. I zobaczysz, że będziesz inaczej mówił o tym Jezusie. A on wiedział, że wolą Bożą Bóg go powołał do tego więzienia głosić słowo. I dalej głosił. I przyszli, w nocy go zwlekli z łóżka i rzucili go do tego karceru i mówi: chciałeś, to teraz masz. I przysiedział 3 miesiące karceru. Bez światła, tylko widział światło, jak mu wodę i chleb wkładali. Wiecie, i ten komandir, komisarz przyszedł po 3 miesiącach, otwierają mu tam. No, mówią, wychodź, już chyba gotowy jesteś. Jak tam ten twój Jezus? I wiecie, on usłyszał wtedy, mówi: zostawcie mnie. Ja, mówi, jeszcze chcę tu zostać. Mówi: o, zwariował. Mówi: ja nie zwariowałem, ale powiem Wam, przekażcie komendantowi więzienia, że zawdzięczam mu najwspanialszą rzecz w moim życiu. Ja nigdy wcześniej nie znałem Jezusa tak, jak dzięki niemu znam teraz. Zacząłem go szukać i powiem Wam, nie byłem bez światła. Każdy wieczór, jak wykładliście się spać, mój Pan przychodził i rozmawialiśmy. Mój Pan mnie błogosławił, mój Pan mnie podnosił i mój Pan mnie pocieszał. I możecie tu trzymać mnie jeszcze, bo On znowu przyjdzie. I tak, widzicie, jego wiara stała się 3 razy taka, jak była wcześniej, dzięki komunistom. Widzicie, Bóg był realny. I jak oni opowiadali, to ja powiedziałem: Panie, ja chcę znać Ciebie tak realnie, jak oni Ciebie znali. Ja chcę czekać na Niego jak na zakochany, jak zakochany. Ten, który się wpatruje w to okno i mu deszcz, ani śniega, nic mu nie przeszkadza, niech mu na głowę nawet ptak siądzie. On patrzy i czeka. Ona jest najważniejsza, a ja chcę patrzeć i czekać. On najważniejszy. Chcę Wam powiedzieć ważną rzecz. Słuchajcie, po to przyszliśmy, żeby dziś Słowo Boże studiować. Jeśli tracimy społeczność z Bogiem i śpimy spokojnie, to coś jest nie tak w naszym życiu, jak trzeba. Jeśli my się gniewamy, już nie jest nam z tego powodu przykro, tracimy nasz temperament i rzucamy się na innych naszym krzykiem i naszym obrazalstwem, jeśli potrafisz się gniewać i nie jest ci przykro i nie boli cię, to coś jest nie tak w twoim życiu. Ale chcę, żebyście wiedzieli, za każdym razem, kiedy odchodzisz od Boga, za każdym razem, to pierwszy raz, pamiętam, upadłem w mojej wierze. Powiem Wam, bardzo trudno było mnie wrócić, bo już nie było tego entuzjazmu, tej miłości, tej radości, która była za pierwszym razem, gdy Bóg mnie uwolnił z grzechu. I jeśli będziesz tak sobie chodzić i bawić się z Bogiem, coraz trudniej będzie Ci wracać, aż zostanie Ci tyle, że będziesz jeszcze umiał mówić amen, alleluja, chwała Bogu, ale będziesz już pusty. Opuści Cię Duch Boży, nie będziesz wiedział kiedy. Można się nauczyć tylko słowa powtarzać. Im dalej od Pana odchodzisz, tym trudniej wracać. Wiecie, jedna kobieta, sławna pisarka amerykańska, kiedy miała młodą dziewczyną, nastolatką, nawróciła się. Pan Jezus stał się jej Bogiem. Wszystko podporządkowała swojemu Bogu. Całe swoje życie, całe swoje... No wszystko Jemu dała. On był jej radością i wszystkim. Ale jednej rzeczy nie dała. Ona powiedziała, nie chcę zrezygnować z pisarstwa. Ale zobaczyła z czasem, że Bóg wyraźnie jej wskazywał, żeby i pisarstwo, i swój talent powierzyła Jemu. Żeby była na 100% Jego. Ona się nie opierała się i dalej pisała. I tak odchodziła coraz bardziej. Pewnego dnia poznała mężczyznę. Ten mężczyzna był ateistą. Dał jej książkę. Zobaczyła, czytała te książki, zaczęła logicznie rozumować, filozofią się zajęła i na koniec stała się zwolennikiem i propagatorem ateizmu. I zaczęła głosić ateizm i podważać istnienie Boga. I tak trwało wiele lat i na stare lata przyszła na nią choroba. Nie mogła już chodzić. Choroba ją złożyła do łóżka i lekarz jej powiedział, że to już są ostatnie chwile. I wtedy przyszła myśl z dawnej, dawnej przyszłości, kiedy Jezus był jej pocieszycielem. I zapomyślała i mówi, a co jeśli Bóg naprawdę jest? I zaczęła się modlić. Modliła się dziennie przez 40 dni, 19 godzin dziennie, leżąc w łożu i nic. Jak grochem w ścianę, jakby Boga w ogóle nie było. I na 40 dzień tej modlitwy powiedziała, Boże, ja modlę się dziś ostatni raz. Jeśli Ty nie dasz mi znaku, to ja przestanę się modlić. Znaczy to, że nie ma Ciebie. I jeszcze raz zaczęła się modlić i wtedy Bóg przyszedł. Pan znowu dotknął jej życia. Ale ona sama składała świadectwo. To już nie było takie, jak kiedyś wiele lat temu na początku. Już nie było radości, entuzjazmu. Już nie było tej wspaniałego, tego takiego egzaltacji tym, że Bóg sam coś w jej życiu uczynił. Ale była tylko ulga w sercu, że Bóg jej nie zostawił. Wiecie, i kiedy wstała z choroby, z powrotem głosiła Pana, ale ostrzegała wszystkich chrześcijan. Im więcej razy zbagatelizujesz działanie Ducha Świętego w swoim życiu, tym trudniej będzie Ci słyszeć, czego Bóg od Ciebie chce. Bóg nie jest mniej realny i mniej kochający niż dziewczyna i chłopak, na którą się czeka. Wiecie, to nasze duchowe lenistwo sprawiło, że Bóg taki jest. I dlatego czasem nie rozumiemy, dlaczego inni tak się radują. Tak chcą się modlić. Ci dzisiejszy Kościół stworzył sobie podróbkę prawdziwego Boga. Bo skoro zobaczyli, że Bóg nie chce odzywać się wtedy, kiedy oni chcą i nie chce robić to, co oni chcą, to zaczęli to podrabiać. Dzisiaj ludzie udają jakieś zwierzaki, gdakają, padają, wywracają się, nie wiadomo co robią. No jakoś to trzeba podrobić. Skoro sam Bóg nie chce, to my sobie sami poradzimy. Ja Ci chcę powiedzieć, bracie i siostro, większość dni w naszym życiu to są dni, w których musimy podejmować decyzje. W naszym życiu będą deszcze i wiatry. Ale jeżeli swoją miłość zbudujesz na skalę, inaczej jeszcze powiem innymi słowy, wiara, za którą gotów będziesz cierpieć, jest prawdziwą wiarą. Wiara, za którą nie jesteś gotowy nawet troszeczkę pocierpieć i stracić coś swojego, nie jest prawdziwą wiarą. I tu nie ma w ogóle mowy wtedy o miłości. Zobaczcie na Jezusa, na waszego Pana. Na Pana, którego przepychano i popychano od jednego do drugiego. Czy dzisiaj, jeśli w was Jezusa nie zobaczą, nie popychają was? Idziesz głosić słowo, to ludzie ci mówią, idź do więźniów i do bandytów. Nam nie musisz mówić, my jesteśmy sprawiedliwi. Głosisz bandytom, a oni mówią, ty idź księdzu to mówić. Nam to też niepotrzebne. Nikt go nie chce, ale ciągle są ludzie powołani przez Niego, którzy chcą słyszeć od Niego. Wiecie, Jezus nie jest jedynie kimś, kto się przejął naszym nieszczęściem, ale On to wziął na krzyż i poniósł do końca to, co nas zabijało. I nasza wiara, moja i Twoja wiara ma być wiarą aż do końca. Dlatego, że tylko bieg aż do końca podlega ocenie przez sędziów. Jak zawodnicy biegną, to nie ocenia się tych, którzy staną w połowie. Ocenia się tych, którzy biegli do końca. Jezus umiłował do końca i apostołowie i święci wiedzieli, że to jest realne. Słuchajcie, co w nich było, że Rzym wypędzał ich nago na areny przed tysiące. Oni trwali w nim i nie wypierali się go. Co w nich było, że Rzym ich torturował, zabijał. Inkwizycja ich paliła i mordowała, a oni byli pewni swego. Pomocą w zrozumieniu tego są nam pierwsze dni wiary. Przypomnij sobie Twoje nawrócenie. Kiedy postanowiłeś, że to, co Jezus powiedział w Biblii, jest prawdą. To, co mówi świat, jest kłamstwem. I wbrew rozsądkowi, wbrew logice, wbrew sąsiadom i wszystkiemu, uchwyciliście się Jezusa. Uchwyciliście się Jezusa i trwaliście w Nim. Ta sama wiara może działać dziś w waszym życiu. Bo widzieliśmy już dość rozczarowanych ludzi. Ja widzę czasami, jak ludzie rozczarowują się swoją wiarą. Wiecie, nigdy nie widziałem biznesmena, który zamyka swój interes dlatego, że po przeciwnej stronie drogi kolega zbankrutował. To on też się z gorszymi zamyka. Ale widziałem chrześcijan, którzy przestają rozmawiać i szukać ze swoim Panem. Bo akurat ktoś, kogo znają i wcześniej modlił się i szukał Pana, przestał to robić. Widziałem chrześcijan, którzy przestali modlić się, szukać Boga i trwać w modlitwie, bo jakiś tam inny zaczął palić, pić i mówią, o, jak u nich tacy, to ja nie chcę. Cię zgorszenie jest słabością. Kiedy przyjęliśmy Jezusa przez wiarę, to nie możemy myśleć, że teraz już wszystko zależy od dobrych uczynków i naszej gotowości w działaniu. Wiara ciągle pozostaje kluczowa, bo nią zbawieni jesteśmy. Nie tylko usprawiedliwieni. Grzesznicy są z wiary, ale też by stać się sprawiedliwym trzeba wiary. Rzymian 3,28, zobaczcie sobie. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie, Hebrajczyków 10,38. Sprawiedliwy z czego żyć będzie? Z wiary, nie z przeszłości swojej. Wiecie, w chodzeniu z Chrystusem pomaga tylko proste i dziecinne podejście do Słowa Bożego. Już widziałem ludzi, którzy po latach wiary stawali się politykami, działaczami Kościoła, którzy bardziej dbają o swoją denominację niż o imię Pańskie. Wiecie, i teraz jest ważne, na czym oprzesz się, kiedy w twoim życiu zacznie się wszystko walić? Na czym ty się oprzesz? Fajnie się słucha kazań, które mówią o tym, jak Bóg chce, żebyśmy się cieszyli, radowali. Amen, niech tak będzie. Ale ja chcę dziś zadać pytanie, na czym się oprzesz, kiedy się wszystko wali? Czy nie okazuje się wtedy, że wielu z nas leci do pastora i mówi, Boga nie ma, wszystko mi się wali, nie potrafimy nic, jesteśmy słabi wtedy. Bóg się nie zmienia. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Pisze Jakub. Jezus Chrystus ten sam. Bóg nie sprawi tak, że na chwilę mu się zaćmiło i twoje życie w niebezpieczeństwie coś się stało. Wiecie, chodzenie w Chrystusie możliwe jest tylko wtedy, kiedy Jezus jest naszym Panem. Hudson Taylor, kiedy był młodym chłopcem, Bóg go powołał do Chin. Potem, kiedy przyszedł trudny czas w jego życiu, czas trudu i wyrzeczeń, bo on modlił się na brzegu Morza Północnego w Anglii. I Bóg przemówił do niego. I posłał go jeszcze dalej w głąb Chin. I dzięki temu człowiekowi Kościół w Chinach zaistniał tak naprawdę. Ale kosztowało go to utratę żony, córki. I stojąc nad grobem własnej żony i córki, ciągle był wierny swojemu Panu. Jego wiara. Wiara to nie jest tak, jak jakiś tam Hegin uczy, że siła w twoich ustach albo na twoim języku. Wiara to jest chodzenie z Bogiem. Chodzić z Bogiem w każdej sytuacji. Wiecie, w 1949 roku komuniści opanowali Chiny i tam był pastor, wielki mąż Boży, jeden z największych mężów Bożych, o jakich ja słyszałem, Watchman Nee. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś jakieś jego książki. Ja wam powiem, ja książki Watchmana Nee czytam tylko w czasie postu i modlitwy. Kiedy mam dzień postu i modlitwy, tylko wtedy mogę zrozumieć jasno, o czym ten człowiek pisze. Miał tak wysokie poznanie Pana. Nie pomylcie z Witnessem Nee, Watchman Nee, ja powiedziałem. I Watchman Nee w 1949 roku mógł wyjechać z Chin opanowanych przez komunistów. Ale właśnie czas, który spędził z Bogiem, sprawił, że decyduje się pozostać w Chinach. W 1952 roku jest młodym, szczęśliwym człowiekiem. Piękna kobieta zostaje jego żoną. Wszystko przed nimi. W 1952 roku policja tajna go aresztuje i zostaje osadzony w więzieniu. 1952 rok. W 1972 roku dalej jest w więzieniu. Po 20 latach policja wchodzi do jego celi, a on leży na środku na podłodze. Policjant kopniakiem obraca jego ciało na plecy, żeby zobaczyć twarz i wtedy z ręki męża Bożego wypada kartka. I policjant ją podnosi i czyta. Na kartce jest napisany testament. Ostatnia wola. Chrystus jest Synem Bożym, który umarł, by odkupić grzeszników i zmartwychwstał po trzech dniach. To największa prawda we wszechświecie. Umieram z powodu mojej wiary w Chrystusa. Watchman Nee. Zapłacił wszystko. Wiecie dlaczego? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Wiara, ja moją wiarą wierzę w to, czego jeszcze nie widzę. Wiara mojego Pana. Ja czekam na to, czego nie widziałem. Czekam na to, czego się spodziewam, co wiem, że Bóg przygotował. Prawdomówny Bóg, podkreślam. Wiecie, Czasem jako wierzący traktujemy Boga mniej lub bardziej świadomie, jako taką siłę wyższą, albo jako moc sprawczą. To nie jest New Age. Ja nie jestem żadnym lama buddystycznym, który do nas przyjechał. Ja mówię o chodzeniu w Chrystusie, nie o przeszkodzie w robieniu tego, co mi się chce, typu siła wyższa. Ja coś ci powiem, nie ma sił wyższych w pełnieniu woli Bożej. Ludzie się kierują gwiazdami, kotami, bzdurami, dlatego że Pan nie ma dostępu do ich życia. Ludzie mówią czasami, moje życie jest przeklęte, w gwiazdach mi było zapisane to czy tamto. Chcę wam dziś powiedzieć w imieniu Pańskim. Ludzie, życie ludzkie jest przeklęte, bo wszystko poza Chrystusem jest przeklęte. Jeżeli nie jesteś w Chrystusie, jesteś przeklęty. Tylko to, co w Chrystusie ocaleje przed sądem Bożym. Nie w gwiazdach zapisany twój los, ale jeżeli Bogu powierzyłeś twoje życie. Słuchajcie, przejście czarnego kota przez ulicę nie robi ani o milimetr mojego Pana mniejszym. Amen? Możecie powiedzieć amen na to? Nie czyni mojego Pana mniejszym 13 w piątek i nie oddziela mnie od Boga układy gwiazd, bo Bóg je stworzył, spojrzał na nie i powiedział, że to jest dobre, więc tam nie może być nic złego. Od Boga nie oddzielają me metry i kilometry. Od Boga oddziela człowieka jego grzech. Oto co oddziela nas od Boga. Chcesz być oddzielony od Boga? Żyj sobie sam. Decyduj sobie sam. Niech cię nie obchodzi wola Boża. To jest ważne, czy jesteś tam, gdzie jest wola Boża. Szatanowi wszystko jedno. Do jakiego poziomu dojdziesz w powtarzaniu sobie, że idziesz za Chrystusem. Dopóki to, co powtarzasz, nie zacznie zmieniać ciebie, twojego egoizmu, mojego egoizmu i ludzi wokół mnie. Szatan jest za tym, żebyś mówił, Jezus jest Panem i robił swoje. Ale kiedy to, co głosisz, zacznie zmieniać ludzi, wtedy już nie jest wszystko jedno. Wiecie, sposób życia to ma być obecność Pana w naszym życiu. Duchowo. Duchowo to jest czyste myśli, czyste motywy, jasny umysł, cel, którym jest wola Boża. Fizycznie to jest widocznie prawdomówność, miłosierdzie, pokój. Kiedy przychodzi trudna chwila, warto być w Chrystusie. Wiecie, wielu chrześcijan, którzy cierpieli prześladowania, chronili się w Panu. Bóg był realny, byli wielkimi świętymi. Kiedy Georg mi opowiadał swoje świadectwo i opowiadał mi o swoim nawróceniu, on mówi, wiesz, kiedy nawróciłem się, byłem ślusarzem i pracowałem w talińskiej fabryce, takiej, które tam metalowe wyroby robili. On mówi, najpierw jeździłem autobusem do pracy, ale kiedy się nawróciłem, już nie mogłem autobusem jeździć. Bałem się, że mi ludzie zabiorą tą nową społeczność. On mówi, chodziłem na piechotę, wychodziłem o 4 rano z domu, szedłem na piechotę ulicą i rozmawiałem z moim Jezusem. Ja zakochałem się w moim Panu. Razem rozmawialiśmy cały dzień. Wiecie, po 40 latach służby, Georg kiedyś przyjechał do mnie do domu, ja wtedy mieszkałem w Estonii. Przyjechał do mnie do domu, ja byłem jego asystentem, byłem drugim kapelanem zboru. On mówi, wiesz, Bóg powołał mnie dziś do służby. Właśnie zostawiam duchowe przedszkole i idę do duchowej szkoły. Ja wam powiem, to powiedział człowiek, który jeśli szedł do szpitala, to wracał z chorym. Człowiek, który jeśli szedł głosić Ewangelię, to wracał z bratem albo z siostrą. Człowiek, którego życie było oddane Bogu całkowicie, uczył mnie pokory i powiedział mi, mówi Mirek, Bóg powołał mnie do duchowego przedszkola. Ja wam będę głosił Ewangelię, to albo człowiek się nawracał, albo go przeklinał i nienawidził. I ja zobaczyłem, że chodzić z Jezusem, to wszystko musi być dotknięte w moim życiu. A Jezus wtedy ma i dostęp do mojego życia, może wszystko przemieniać. Nie chcesz dać swojego życia Panu, nie musisz. Chcę wam powiedzieć, kimkolwiek jesteś, to nie trzeba być pastorem. Ja mam w moim zborze kochanych ludzi. Na różnym poziomie duchowym są, ale powiem wam, mam kochanych ludzi w Radzie Starszych. Brat Karzełek był u nas, widział nasz zbór. Nie jeden z nich tracił pracę. Nie jeden z nich był, słuchajcie, mam nawet człowieka, którego już powiesić chcieli za jego świadectwa. Ale też mamy świadectwo, że Bóg przemieniał życie i nie jesteśmy winni niczyjej krwi. Jaki dramat. Kiedy na rękach zborowników jest krew sąsiada, sąsiadki, rodziców, męża, żony. Ja chcę tak, jak słowa w Biblii mówią, nie ma na moich rękach niczyjej krwi. Komu miałem powiedzieć o Zbawicielu, powiedziałem. Kto miał mnie na to znienawidzić, niech mnie znienawidził. Ale nie ma na moich rękach krwi. Jedni się nawrócą, inni was znienawidzą.
A tam, gdzie jest Kościół, tam jest Pan. Amen.